karp. Ryba słodkowodna, tradycyjnie na polskim stole w Wigilię.
Proszę pana, dużo ludzi kupuje jeszcze karpie żywe na Wigilię?
Pewnie. A pani se nie chce kupić?
Ojej, ucieknie ten karp i w reklamówkę, tak? Proszę pana, a pan tutaj, jak na przykład jakaś pani chce, żeby pan ubił karpia, to pan zabija, czy nie?
Nie.
Dlaczego?
Bo ja nie mam sobie nie.
No dobra, a w domu wie pan, jakie są problemy potem?
Sąsiadka woła.
Karp w wannie pływa, a potem jest losowanie, kto w domu zabije.
Woda ją sam zdechnie.
Jak to sam zdechnie?
Tego?
Tego? Chcesz? Tego? No dobra.
Da?
Chyba coś mówi do państwa. A państwo z Ukrainy czy z Białorusi?
Tak, jestem z Ukrainy, tak.
I tutaj w Polsce będziecie spędzać Wigilię?
Tak, pani.
I jak ten karp będzie przygotowywany?
Smażony, w sosie to będzie smażony, tak.
Albo w sosie własnym tutaj państwo podpowiadają, no właśnie.
Nie, ale reklamówkę jeszcze jedną.
A takiego karpa jak zabić?
A to maleństwo, ojej.
To jest syn jego. Jakie to jest maltretowanie zwierząt? To jest po to, żeby zjeść, uchować, zabić i zjeść. Proste jak świński ogon.
Tylko problem z przeniesieniem potem do domu.
To się go przenosi normalnie.
No jak?
We wiaderku, w kieszeni go mogę przenieść, w reklamówce.
Ale i w reklamówce to on wtedy cierpi.
Jak to cierpi? Puszczą go do reklamówki i ja też cierpię, że muszę tak ciężko robić. A żebym nie miał dingów, no to z czego będę żył?
Czego by pan nie miał?
Pieniędzy, no to z czego będę żył?
No tak, ale nie przejmuje się pan tym, że tam ta ryba cierpi.
Czy panią się ktoś przejmuje, że pani musi pracować? Nie. To jest po to stworzone, że urośnie, zabić, zjeść i koniec.
Tak, tylko chodzi o to, żeby zabić w humanitarnych warunkach.
Humanitarnie to można go prądem zabić albo odstrzelić. Może być i pałką albo osupa.
Czyli państwo tu normalnie w reklamówkę i...
Jak zwykle.
Nie ma problemu.
Uśpi się go i już.
Ale gdzie, w reklamówce?
W reklamówce.
Trochę niemrawe te rybki już widzę.
To niemrawe. Popatrz pani, jakie zarobią mrawe. Jakbym tutaj prądu, to...
Słucham?
Jakbym prądu przypierdolę, zaraz się będą ruszać. To. No, widzi pani, jak ruszą ogonem. Już go zaraz pobudzi.
To może za mało powietrza mają?
Im wystarczy, tak i mnie.
To było tak, że Renata Markowska, prezeska Fundacji Noga w Łapę, Razem Idziemy Przez Świat.
Adwokatka Karolina Kuszlewicz.
Jedna kobieta, która z taką walecznością i determinacją poszła do tego sklepu. To są bardzo trudne okoliczności, iść do sklepu i nagrywać sprzedawców, którzy są wściekli. I jakiś zaburzać taki status quo, do którego wszyscy są tam przyzwyczajeni. Jak ona do mnie przyszła z tą sprawą, tam w 2011 roku na początku, jak prokuratura po raz pierwszy ją umorzyła, to pomyślałam sobie, okej, zawalczymy o nią dosyć szybko, napiszemy zażalenie, no i sprawa jest ewidentna, wygramy ją. I tak naprawdę wchodząc w nią, ja nie miałam pojęcia, w co ja wchodzę. To dopiero potem się zaczęło wszystko wydarzać. Ja postanowiłam po prostu pomóc w jednej ze spraw zwierząt, bo już wcześniej zajmowałam się tym tematem. I nie wiedziałam, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ryby mnie nauczą wszystkiego. Nauczyły mnie wszystkiego tak naprawdę o procesie karnym, bo przeszłam całą ścieżkę, aż do Sądu Najwyższego. Nauczyły mnie występować jako oskarżyciel. Przecież tego się w adwokaturze się zasadniczo tego nie robi, od tego są prokuratorzy. A później w trakcie tego procesu nastąpił właśnie ten taki wewnętrzny aspekt, w którym ja poczułam, że to jest też taka moja historia, o mojej odwadze, o mojej determinacji. Gdyby nie te ryby, to ja bym nie wiedziała, że ja mam w sobie taką niezłomność. 10 lat naprawdę rozkruszania muru i porażki za porażką, takiego poczucia często beznadziei. Jak to zaczynałam, byłam aplikantką i każde stanięcie na sali sądowej było dla mnie gigantycznym stresem. Czasami bolał mnie brzuch na 2 dni przed tak bardzo, że nie miałam siły tak naprawdę się zebrać, wstać i iść. Ale potem oglądałam te filmy z tymi karpiami, jak szamoczą się, jak otwierają te pyski, próbując złapać powietrze bez tej wody, jak oni je łapią rękoma, jak te ryby spadają na podłogę, jak są z powrotem wrzucane do tych skrzynek, jak ziemniaki po prostu. I wiedziałam, że nie, że po prostu tak totalnie być nie może, że ja się... I to we mnie wzbudziło taką determinację i taki gniew, że to prawo, ja skończyłam prawo i ono tak bezczelnie nie działa w stosunku do tych zwierząt, że to musi się zmienić, że nie możemy tego lekceważyć tylko dlatego, że nie rozumiemy ich.
Sezon skończył się i karty powędrują do sklepów warsztatu. Znak, że zbliżają się święta. Auta lodownie codziennie przewożą świeże transporty ryb z nadbałtyku i ośrodków hodowli. W warszawskiej centrali rybnej panuje ożywiony ruch. Jest ryby, a będziesz zdrów jak ryba, powiada popularne przysłowie. Jak widzimy, warszawiacy dbają o swoje zdrowie.
Panie profesorze, dobry wieczór. Chciałam pana zapytać, od jak dawna karp gości na polskich stołach? Całkiem niedawno czytałam taką informację, że to jest tradycja z czasów PRL-u, czyli nie tak odległa. Czy to prawda?
Nie wiem, kiedy ona się pojawiła, ale jest taka wzmianka, taka historia w takiej znanej, popularnej książce kucharskiej lat 70.
Jarosław Dumanowski, kierownik Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK w Toruniu.
I potem ktoś to z 5-6, nie wiem, ileś lat temu gdzieś zacytował w internecie, potem ktoś to powtórzył i potem w geometrycznym przyroście urosło do milionów wspomnień, bo to spełnia idealnie takie potrzeby jakiejś, no nie wiem, tak zwanej miejskiej legendy, tak? Że to prosta historia, która coś tłumaczy na odwrót i jest zrozumiała, jasna i daje poczucie, no, że wiemy więcej, tak? Pewnej wyższości. Gdyby w to uwierzyć, no to jak wytłumaczyć to, że ten karp jest, no, jak mamy źródła historyczne, jest zawsze, prawda? I w średniowieczu, i wśród zakonników. Dajemy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie taką serię Monumenta Polonie Culinaria, najstarsze polskie książki kucharskie i teksty kulinarne. I we wszystkich tych tekstach zawsze jest karp. W pierwszej zachowanej w całości polskiej książce kucharskiej jest go dużo, sporo, tak? Jedna z najpopularniejszych ryb. Jako odrębny tom wydaliśmy takie, no nie tyle menu, bo to są produkty, to się nazywa księga szafarska, tak? To, co jadł król Jan III Sobieski w ostatnim roku życia. I 24 grudnia tych karpi jest sporo, tak? Na najróżniejszy sposób, więc nie wiem, czy on był z PRL-u, czy on był komunistą, czy... No nie wiem, Zygmunt III Waza, tam mamy dla kilku lat menu wigilijne, karp zawsze jest, tak?
Może to chodzi o to, że karp trafił pod strzechy, było go widać...
Takie najstarsze, bardzo dokładne opisy, kiedy są przepisy na karpia i wzmianki, że, jest na, że on jest na Wigilię podawany, na post i tak dalej. One są z XVI-XVII wieku, dokładne wzmianki, że to było na Wigilię i podawane w tym dniu. No to ktoś napisał, że owszem, wtedy było, ale potem nie było i dopiero za PRL-u. No ale on był zawsze, im później, tym więcej. W XIX wieku mamy bardzo dokładne opisy, nie wiem, kucharzy francuskich, którzy opisują karpia w piernikach i podają, że to jest takie danie typowe w Polsce wigilijne, połowa XIX wieku. W książkach kucharskich z XIX wieku polskich i z początku XX, karp w takim ostro-słodkim sosie jest opisywany jako danie wigilijne. Wreszcie karp po żydowsku w przedwojennej, bardzo popularnej tylko we Francji książce kucharskiej o kuchni Żydów z Kazimierza też jest jako no, to danie wigilijne, żydowskie i polskie. Więc to jest zawsze, no ale można żartobliwie powiedzieć, wytłumaczyć, tak, że jestem ziarno prawdy, jest taki stary dowcip o Mercedesach rozdawanych na Placu Czerwonym, prawda? Wszyscy, kojarzy pani, tak?
Tak.
No, że nie Mercedesy, tylko rowery i nie rozdawane, tylko kradzione, ale wszystko się zgadza poza tym. No to ten karp, no owszem, komuniści, ale nie dali, bo był wcześniej, ale za to zabrali. Nie karpia, tylko szczupaka, łososia, jesiotra, certę, białugę i parę innych ryb, prawda? No i wtedy mogło się wydawać, że jak wszystko zniknęło, a został karp, że ktoś dał coś, tak? Ale to jest wrażenie bardzo mylne. Albo jeszcze inaczej. To jest przykład, tak poważnie mówiąc, takiej tradycji, która jest wyrażana przez pamięć pokoleniową. Ona sięga dwóch pokoleń najwyżej. I wcześniej nie istniało nic według tej pamięci, tak? Wiemy to, co robiliśmy my, nasi rodzice i nasi dziadkowie. No i wtedy wszystko się zaczęło za naszych dziadków, no wiadomo. Karp, w moim przypadku pierogi, które robiła moja babcia i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest specyficzny ogląd, tak? To jest tylko pamięć rodzinna, pokoleniowa, osobista, którą czasami przyjmujemy za historię, no bo to jest jakaś historia, ale tylko nasza własna.
To był właśnie proces o tym, że ryby nie są zwierzętami drugiej kategorii. Nie ma czegoś takiego. Są kręgowcami, są chronione przez ustawę, ale musiałyśmy wykazać, że rzeczywiście one cierpią w takich sytuacjach. W tym procesie występował przez lata pierwszy biegły, który spowodował, że my przegrywałyśmy, ponieważ on uważał, że w ogóle kategorii cierpienia nie można przyłożyć do ryb, że tutaj to jest emocjonalne sformułowanie, które nie pasuje, że on w ogóle odmawiał w zasadzie mówienia o cierpieniu ryb. To było bardzo trudne. Powracająca narracja o tym, że te karpie nie męczą się bez wody, bo one mogą oddychać przez skórę. Ja czasami czułam się, jakbyśmy byli w jakiejś innej, alternatywnej rzeczywistości. Opowiadamy i deliberujemy na temat tego, że ryba może oddychać przez skórę, trzymana w worku foliowym bez wody i jest jej dobrze. Opieranie się na tej opinii biegłego, który generalnie miał takie rozumowanie. Jeśli zwierzę może przeżyć, ryba może przeżyć przez jakiś czas, to znaczy, że nie cierpi. To mniej więcej tak, ja zresztą przed Sądem Najwyższym mówiłam, to rozumowanie opiera się na takiej logice, że jakby sprawca wziął psa i przez 20 minut go podtapiał, ale wyciągał jego głowę na powierzchnię, żeby ten pies łapał oddech, to musielibyśmy uznać, że wszystko jest okej, bo przecież pies przeżył. W życiu byśmy tak nie uznali, ale w stosunku do karpi jednak sądy dwa pierwsze poszły tą logiką biegłego, aż w końcu był prawomocny wyrok i myśmy przegrały i poszłyśmy do Sądu Najwyższego, gdzie wygrałyśmy całkowicie. Właśnie w 2016 roku sąd powiedział, dotychczas sądy źle rozumiały prawo w stosunku do karpi, właśnie w taki wykluczający sposób. To, że ryba jest w stanie przeżyć jakiś czas bez wody, szamocze się i te wszystkie konwulsyjne ruchy wykonuje, ale jednak przeżywa, nie znaczy, że nie cierpi.
Jak najbardziej. Mamy właściwie kilkadziesiąt prac naukowych potwierdzających to, że ryby, w tym karpie, są w stanie odczuwać ból.
Zuzanna Genderka, ekspertka Fundacji Otwarte Klatki.
Z pamięci idąc, w 2005 roku Rebecca Dunlop i Peter Laming dowiedli, że telostei, czyli ta grupa większa, do której należą również karpiowate, mają takie same receptory bólowe jak ssaki. Co więcej, ich pobudzenie doprowadza do pobudzenia kresy mózgowe, czyli właśnie półkul mózgowych, nie tylko ośrodków odruchowych. W 2008 roku Tom Pottinger dowiódł tego, że ryby, właśnie telostei, reagują bardzo podobnie na bodziec stresowy jak my, jak ludzie. Bodźcem stresowym może być ból, bodźcem stresowym może być również strach. I w momencie, kiedy go odczuwają, wydziela się dokładnie tak jak u ssaków, jak również u człowieka, noradrenalina, adrenalina i kortyzol, czyli tak zwany hormon stresu.
Wyobraźmy sobie taką sytuację, o której mówimy, czyli zabieramy z supermarketu karpia, przenosimy go w reklamówce, po czym wrzucamy do wanny z wodą.
Człowiek traci przytomność, czy właściwie jest nie od ratowania w momencie, kiedy jest w wodzie bez dostępu tlenu przez 4 minuty. U karpia jest ten czas dłuższy, ale to nie znaczy, że on w tym momencie nie cierpi. Jeśli ktoś nas wsadzi pod wodę na mniej niż 4 minuty, czyli w momencie, kiedy nas wyciągnie z tej wody, my nadal będziemy żyli, czy to znaczy, że my przez ten czas nie cierpiliśmy, bo nie umarliśmy? W momencie, kiedy ktoś zatka nam nos, my jesteśmy w stanie otworzyć sobie buzię i rekompensować to i oddychać tą buzią. W momencie, kiedy ktoś karpiowi zatka nos, czyli wyciągnie go z wody, on wcale nie jest w stanie sobie rekompensować tego bardziej skórą. Wymiana gazowa przez skórę u karpia ma odżywiać głównie skórę. I w momencie, kiedy wyciągniemy tego karpia z wody, czyli uniemożliwimy mu normalne oddychanie, normalną wymianę gazową przez skrzela, ona nie będzie rekompensowana przez skórę. Czyli w 2020 roku nie ma żadnych argumentów za tym, żebyśmy my kupowali żywą rybę w supermarkecie, po czym jeszcze przedłużali ten niesamowity stres, trzymając taką rybę w wannie.
Z tej sprawy na początku, kiedy zaczynałam ją prowadzić, śmiano się. Mogę to spokojnie powiedzieć, ta sprawa była dziwaczna. Jakaś prawniczka młoda, kobieta, wszystkie po prostu, wszystko co można byłoby wsadzić, jakiś stereotyp do lekceważenia. Kobieta, młoda, jeszcze bez togi, na aplikacji i ryby. No to już jakby były przynajmniej psy lub koty, to byłoby poważniejsze, ale jakieś ryby, to jakieś czyste szaleństwo. I jeszcze ona śmie postawić trzech mężczyzn na ławie oskarżonych. I jak usłyszałam to winny, to siedziałam, w zasadzie to stałam, bo podczas ogłoszenia wyroku się stoi. I ciężko mi było ustać w spokoju, to znaczy z moją klientką takie porozumiewawcze spojrzenia sobie wysyłałyśmy spod tych maseczek. Takiej radości, ale też takiego szoku, takiego niedowierzania, bo myśmy tyle lat przychodziły do tego sądu, na te korytarze, w takiej żmudnej, potwornie żmudnej i też często naprawdę bardzo nieprzyjemnej pracy. Czasami się czułam, jakbym była w jakichś kamieniołomach i po prostu ciągle napotykała na gigantyczną przeszkodę, którą po jakichś kruszynkach mogłyśmy tylko pokonywać. Czasami w ogóle byłyśmy w jakimś martwym punkcie, więc to po prostu na tej sali było trudne do uwierzenia. To była gigantyczna ulga. Ja też miałam ochotę powiedzieć w zasadzie to dziękuję. Dziękuję sądowi za to, że wreszcie taki przełom. No a potem jak już tylko wyszłyśmy z sali, no to oby się rozpłakałyśmy z moją klientką. Słyszałam swoją klientkę Renatę, która stoi 2 metry ode mnie, tylko słyszałam jak chlipie. Zaszło z nas gigantyczne napięcie i to nie było tak, że my czułyśmy ulgę i cieszyłyśmy się ze skazania jakichś trzech konkretnych osób. My płakałyśmy dlatego, że wreszcie krzywdzenie tych ryb nie jest bezkarne. Coś, co wydawało się niemożliwe 10 lat temu, wreszcie się wydarzyło i takie poczucie, że wygrałyśmy z całym systemem. Przecież my przeciwko sobie miałyśmy nie tylko tych oskarżonych, ale też prokuraturę, która zamiast ścigać przestępców, występowała przeciwko nam. My miałyśmy przecież sąd w jakiś sposób przeciwko sobie, w takim znaczeniu, że przecież najpierw przegrywałyśmy. 2-krotnie były wyroki na naszą niekorzyść, więc znowu było ogromne poruszenie.
Wyskoczyła ryba w górę. Zaraz zrobi w niebie dziurę. Więcej wody chcemy w wannie. Jeśli nie, zemrzemy marnie. Trzeba walczyć nam o swoje. Krzyczeć, skakać, stoczyć boje. Aż nas będą mieli dość. Komuś w gardle stanie ość.
Proszę bardzo, dziękuję.
Dziękuję, panie.
Smacznego, wesołych świąt.
Wesołych świąt.